Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawiam streszczenie i recenzję tej książki. Teoria matematyczna komunikacji to klasyczna praca Claudea E. Shannona, opublikowana pierwotnie w 1905 roku jako artykuł, a następnie wydana w formie książki z uzupełniającym esejem Warvena Wevera. Nie jest to podręcznik obsługi urządzeń ani historia telekomunikacji. To zwięzłe, matematyczne ustanowienie informacji jako wielkości mierzalnej, niezależnej od znaczenia przekazywanej wiadomości. Shannon buduje ogólny model obejmujący źródło, nadajnik, kanał, odbiornik i miejsce przeznaczenia. Dzięki temu te same zasady można stosować do rozmowy telefonicznej, transmisji radiowej, zapisu danych czy komunikacji cyfrowej. Centralnym celem książki jest określenie granic kompresji oraz niezawodnej transmisji w obecności zakłóceń. Autor pokazuje, że prawdopodobieństwo, redundancja i sposób kodowania są ważniejsze niż intuicyjne wyobrażenie o sile sygnału. Tekst stworzył podstawę teorii informacji i pozostaje punktem odniesienia dla inżynierii komunikacji, informatyki oraz teorii kodowania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, model komunikacji oddziela informacje od znaczenia wiadomości. Najważniejszym posunięciem Shannona jest potraktowanie komunikacji jako procesu technicznego, który można opisać bez rozstrzygania, co dana wiadomość znaczy dla człowieka. W jego modelu źródło wytwarza wiadomość, nadajnik przekształca ją w sygnał, kanał przenosi sygnał, odbiornik odtwarza wiadomość, a przeznaczenie ją otrzymuje. Po drodze może pojawić się szum, czyli wszystko, co zmienia sygnał niezależnie od intencji nadawcy. Taki podział pozwala precyzyjnie rozróżnić treść, jej fizyczną reprezentację i warunki transmisji. Zdanie zapisane alfabetem, ciąg impulsów elektrycznych i sygnał radiowy mogą więc być różnymi postaciami tego samego komunikatu. Shannon nie twierdzi, że znaczenie jest nieistotne w każdej dziedzinie. Pokazuje raczej, że projektowanie systemu przesyłania danych wymaga najpierw rozwiązania pytania, ile symboli trzeba przekazać i z jaką dokładnością. Abstrakcja modelu jest źródłem jego trwałości. Nie zależy od konkretnej technologii z lat 40., dlatego opisuje również współczesne sieci komputerowe, pamięci masowe i łącza bezprzewodowe. Wever w części popularyzatorskiej pomaga dostrzec, że poziom techniczny komunikacji jest odrębny od problemów interpretacji i wpływu wiadomości na odbiorcę. Po drugie, entropia wyznacza średnią niepewność i granicę kompresji bezstratnej. Shannon definiuje ilość informacji przez związek z prawdopodobieństwem. Rzadkie zdarzenie wnosi więcej informacji niż zdarzenie oczekiwane, ponieważ silniej zmniejsza niepewność odbiorcy. Średnią miarą tej niepewności dla całego źródła jest entropia. Dla źródła o symbolach występujących z prawdopodobieństwami P, entropia opisuje wzór, równe minus, suma razy logarytm. O podstawie 2 z P wybór podstawy 2 daje jednostkę bit. Uczciwy rzut monetą ma entropię 1 bitu, ponieważ oba wyniki są równie nieprzewidywalne. Moneta wyraźnie obciążona, ma niższą entropię, gdyż częstszy wynik można lepiej przewidzieć. Wniosek praktyczny dotyczy kompresji. Jeśli symbole lub sekwencje mają regularności, nie trzeba stale używać takiej samej liczby bitów do ich zapisu. Częstsze elementy mogą otrzymać krótsze kody, a rzadsze dłuższe. Entropia określa granicę średniej długości kodu dla bezstratnego przedstawienia źródła, a nie prostą receptę na jeden konkretny algorytm. Nie oznacza też, że każdy pojedynczy komunikat da się skrócić. Oznacza, że przy długich ciągach i poprawnym wykorzystaniu statystyki nie można trwale zejść poniżej określonej średniej bez utraty informacji. Po trzecie, redundancja jest jednocześnie kosztem zapisu i zasobem odporności na błędy. Książka pokazuje, że redundancja ma podwójny charakter. Z jednej strony powtarzalne cechy wiadomości powodują, że jej zapis może zawierać więcej symboli, niż jest konieczne do odtworzenia treści technicznej. To właśnie otwiera drogę do kompresji. Z drugiej strony nadmiar może być celowo dodawany, aby odbiornik wykrywał lub korygował błędy wywołane szumem. Te dwa cele nie są tożsame. Kompresja usuwa przewidywalność istniejącą w źródle, natomiast kodowanie kanałowe wprowadza kontrolowaną strukturę do sygnału przesyłanego przez niedoskonały kanał. Shannon wyjaśnia przez to, dlaczego niezawodność nie polega po prostu na wielokrotnym powtarzaniu każdego symbolu. Potrzebne są kody wykorzystujące wiele możliwych sekwencji w sposób, który pozwala odróżnić prawdopodobne zakłócenie od zamierzonej wiadomości. Zależność między redundancją a językiem ilustrują jego rozważania o statystycznej strukturze angielszczyzny. Litery nie występują niezależnie, a znajomość poprzednich liter ogranicza zbiór prawdopodobnych następnych. Modele Markowa pozwalają przybliżać tę strukturę i generować tekst podobny z wyglądu do języka, choć niekoniecznie sensowny. Przykład podkreśla, że teoria mierzy regularność sygnałów, a nie ich literacką lub semantyczną wartość. Po czwarte, pojemność kanału ustala granice niezawodnej transmisji mimo szumu. Najbardziej doniosły rezultat Shannona dotyczy pojemności kanału, czyli maksymalnej szybkości przesyłania informacji, przy której można dążyć do dowolnie małego prawdopodobieństwa błędu. Kluczowe rozróżnienie przebiega między transmisją poniżej i powyżej tej granicy. Poniżej pojemności odpowiednio długie i dobrze dobrane kodowanie umożliwia bardzo niezawodne odtworzenie wiadomości, nawet gdy kanał jest zaszumiony. Powyżej pojemności nie istnieje metoda kodowania, która zapewni trwałą bezbłędność. Twierdzenie nie obiecuje prostego, praktycznego kodu ani transmisji pozbawionej opóźnień. Ma charakter graniczny, ponieważ mówi, co jest możliwe w zasadzie przy dostatecznie długich blokach danych. Dla kanału o ograniczonym paśmie i szumie termicznym znana postać zależności wiąże pojemność z szerokością pasma oraz stosunkiem sygnału do szumu. Sens wyniku jest jednak szerszy niż ten jeden wzór. Szum nie wymusza automatycznie zawodnej komunikacji, a zwiększanie mocy sygnału nie jest jedyną drogą poprawy systemu. Znaczenie ma też kod, dostępne pasmo, szybkość transmisji i przyjęty poziom błędów. Ta perspektywa stała się podstawą rozwoju kodów korekcyjnych oraz nowoczesnej inżynierii łączy cyfrowych. Na koniec. Teoria źródeł i kanałów wyznacza dwie różne granice projektowania systemów. Struktura pracy Shannona prowadzi do rozdzielenia dwóch problemów, które w praktyce często miesza się ze sobą. Pierwszy dotyczy źródła informacji, jak przedstawić wiadomości możliwie oszczędnie, zachowując wszystkie rozróżnienia istotne dla wiernego odtworzenia. Drugi dotyczy kanału, jak przesłać zakodowane dane przez środowisko narażone na zakłócenia. Granicą pierwszego problemu jest entropia źródła, a granicą drugiego pojemność kanału. Między nimi musi znaleźć się projekt systemu. Jeżeli średnia szybkość generowania informacji przewyższa pojemność dostępnego kanału, sama pomysłowość implementacyjna nie rozwiąże problemu bez zmiany warunków, ograniczenia danych lub dopuszczenia strat. Jeżeli źródło ma duże regularności, kompresja może obniżyć wymaganą szybkość. Jeżeli kanał jest zawodny, kodowanie korekcyjne może podnieść odporność, ale zużywa część dostępnej przepływności. To rozróżnienie ma praktyczne konsekwencje dla projektowania transmisji, archiwizacji i formatów danych. Uczy także intelektualnej dyscypliny. Należy osobno mierzyć niepewność danych oraz możliwości fizycznego lub logicznego medium. Właśnie połączenie ścisłych ograniczeń z ogólnym modelem odróżnia tę książkę od opisowych opracowań o komunikacji. Podsumowując, teoria matematyczna komunikacji jest przede wszystkim lekturą dla studentów i praktyków elektroniki, telekomunikacji, informatyki, matematyki oraz osób zajmujących się kodowaniem, kompresją i transmisją danych. Skorzystają z niej także czytelnicy zainteresowani genezą pojęć takich jak bit, entropia, redundancja i pojemność kanału. Nie jest to jednak łatwe wprowadzenie dla odbiorcy całkowicie nieprzygotowanego matematycznie. Zwięzły styl Shannona zakłada swobodę w myśleniu probabilistycznym, a część dowodowa wymaga cierpliwej lektury. Esej Wevera ułatwia uchwycenie ogólnej idei, lecz nie zastępuje współczesnego podręcznika z przykładami i zadaniami. Intelektualną korzyścią jest poznanie sposobu, w jaki pozornie odmienne problemy sprowadzono do wspólnego języka prawdopodobieństwa i kodów. Praktyczna korzyść polega na lepszym rozumieniu kompromisów między szybkością, niezawodnością, pasmem, zakłóceniami i rozmiarem danych. Na tle podobnych książek tekst wyróżnia się statusem pracy założycielskiej. Nie omawia wielu późniejszych technik, standardów ani implementacji, lecz formułuje granice, wobec których te techniki są oceniane. Jego wyjątkowość nie wynika z szerokości katalogu zastosowań, ale z precyzji fundamentalnych pytań, ile informacji zawiera źródło. Jak krótko można ją opisać? Jak szybko można ją niezawodnie przesłać? Dlatego pozostaje ważny jako tekst źródłowy, najlepiej czytany razem ze współczesnym komentarzem lub kursem teorii informacji, jeśli chcesz nas wesprzeć Claude. Shannon, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.